Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś spotkanie nagrane wcześniej z Wojciechem Eichelbergerem, który przyjechał do Gdańska na zaproszenie Fundacji Pole. Będziemy rozmawiać między innymi o roli ojców w naszym życiu, w ogóle o roli rodziców, potrzebie, którą każdy z nas ma, ich wsparcia, ich bliskości, a śpiewać nam będzie Stanisława Celińska z pięknej płyty Atramentowa.
Zdradzony przez ojca, zdradzony przez matkę, to temat wystąpienia, z którym przyjechał pan tym razem, spotkania, z którym przyjechał pan tym razem do Gdańska. Czy to jest temat, który ostatnio pana szczególnie zajmuje? Dlaczego właśnie ten temat spośród wielu książek i pozycji, które pan i napisał, nad którymi pan pracował? To dlaczego akurat ten temat?
Po pierwsze, ten temat już mnie zajął 20 lat temu mniej więcej.
No właśnie, kiedy pierwszy raz została wydana książka Zdradzony przez ojca?
Bodajże 18 lat temu.
Ja mam wrażenie, że 98.
Ale jeszcze wcześniej była wydana książka Kobieta bez winy i wstydu, która z kolei pokazuje relacje córki z matką.
To są takie właściwie dwie klasyki, można powiedzieć, w pana życiu.
Tak, bardzo, bardzo cienkie i oszczędne w słowa klasyki, ale podobno...
Ciężar gatunkowy
mają duży, jak twierdzą czytelnicy. No dlaczego to jest takie ważne? No bo to jest podstawowa sprawa w ludzkim życiu. W życiu mężczyzny podstawową sprawą jest jego relacja z ojcem, a w życiu kobiety podstawową sprawą jest jej relacja z matką, bo ojciec i syn należą do tego samego szczepu, a matka i córka też należą do tego samego szczepu.
Tymczasem?
I więź jest szczególna.
Tymczasem ta więź dzisiaj jest bardzo mocno nadwątlona. Pisze pan, synowie stracili kontakt z ojcami, z tym jak pracują i jak żyją mężczyźni, z tym co mężczyźni powinni nie wiedzieć i potrafić.
No więc właśnie, no ale to jeszcze w dodatku jest to proces, który trwa od pokoleń, więc jakoś się kumuluje ten deficyt. Zanika taki szczególny rodzaj więzi właśnie, który może idealizujemy przeszłość, ale tak miło sobie to wyobrazić, że on kiedyś istniał w jakiejś lepszej formie, bardziej satysfakcjonującej, kiedy no, ojciec głównie pracował gdzieś w domu czy wokół domu, tak, albo w jakimś swoim warsztacie.
I synowie mu towarzyszyli.
Synowie mu towarzyszyli i uczyli się od niego i było dużo czasu na różnego rodzaju kontakty. Nie było jeszcze telewizji i trzeba było wolny czas spędzać na opowiadaniu sobie różnych rzeczy, czy dowiadywaniu się, czy wspólnym poszukiwaniu jakichś rozwiązań. Więc dzisiejszy stan świata i kultury tego świata no, bardzo utrudnia, można powiedzieć, że wręcz czasami uniemożliwia kontakt między córką i matką i między synem i ojcem, który miałby tego typu jakość, taką wysoką jakość. Wszyscy o tym wiemy, że te kontakty stają się jakieś takie powierzchowne, zdawkowe, rytualne, że rodzice nam umierają, a my właściwie nie mieliśmy czasu ich poznać. I to jest wtedy smutne, tak? bo wtedy no, to poczucie straty jest znacznie większe niż wtedy, gdybyśmy mieli okazję nasycić się jakoś wzajemną obecnością.
Doczekaliśmy się takich czasów, że rośnie liczba eurosierot, nie tylko w Polsce, ale mówimy o naszym kraju, o dzieciach, które się wychowują bez ojców i bez matek, którzy pojechali za chlebem.
No to jest dodatkowy czynnik, prawda? Ta migracja za pracą, która dotyczy chyba ojców przede wszystkim, ale również matki całkiem często.
Często samotne matki. Wtedy dzieci zostają z ciotkami, z sąsiadkami, z babciami.
Tak. No więc jak widać, wiele czynników sprzyja temu, że dzieci no, mogą się czuć zdradzone. Tak? To słowo zdrada, ono brzmi tak mocno. Ale to nie chodzi o to, że tu przypisujemy rodzicom tego typu intencje, tak? Ale że dzieci wtedy czują się emocjonalnie zdradzone. Tak?
Opuszczone.
No, czyli właściwie no, mają poczucie, że została złamana jakaś niesłychanie ważna, kosmiczna, uniwersalna umowa, na którą one przychodzą na świat, mają prawo liczyć, prawda? Chociażby na czas i obecność tych ludzi, którzy ich do życia powołali, tak? Na wsparcie, na opiekę, na bezpieczeństwo, na troskę. Generalnie na to wszystko, co się nazywa taką dobrze rozumianą miłością.
I coś się dzieje z takim synem, panie Wojciechu, który jest zdradzony przez ojca i z córką, która jest zdradzona przez matkę?
Trudno się żyje takim dzieciom, bo przede wszystkim najtrudniejszą do przekroczenia konsekwencją tego stanu rzeczy jest brak wiary w więź.
Jakąkolwiek, nie tylko z rodzicielską.
No to jest ta pierwsza więź, prawda? Ta pierwsza więź, ten wzorzec. No, jeśli ten wzorzec jest ułomny, no to wtedy bardzo trudno uwierzyć, że można nawiązać trwałą więź z kimkolwiek innym. No skoro więź krwi nie zapewniła w dostatecznym stopniu obecności, lojalności, wsparcia, prawda, i miłości rodzica. Więc jak tu uwierzyć komuś, kto przychodzi i mówi, że nas kocha, a jest zupełnie obcą osobą, która nie wiadomo skąd się wzięła, tak? No tu powstaje taki mechanizm takiego perpetuowania, jak to się mówi, czyli przekazywania dalej.
A my wracamy do rozmowy z Wojciechem Eichelbergerem. Rozmowy, którą nagrałam wcześniej. Rozmawiamy o konsekwencjach zdradzenia, porzucenia w sensie psychicznym, emocjonalnym przez zapracowanych rodziców, nas, dzieci.
Ludzie się tak łączą w pary, zakochują, mają dzieci, ale potem okazuje się, że nie potrafią uwierzyć w to, że mogą ze sobą być. I znowu te kolejne dzieci są, tak powiem, pozostawiane na różne sposoby. Więc nie mogą się doczekać tego, co powinny dostać zgodnie z kosmiczną umową. Więc znowu się czują zdradzone, no i ten prawda, taki transgeneracyjny przekaz tego opuszczenia czy zdrady emocjonalnej przekazany jest dalej. Trudno to zatrzymać, prawda? Trudno to zatrzymać, nie ma na to w tej chwili jakiegoś prostego lekarstwa.
Bo wcale rodzice nie muszą wyjeżdżać za granicę za chlebem, żeby emocjonalnie nie być ze swoimi dziećmi i opuścić je, zarówno matka, jak i ojciec.
To prawda, to nie jest właściwie takie równoznaczne z opuszczeniem w sensie fizycznym, chociaż czasami się pokrywa. No ale można mieć rodziców bardzo daleko, ale mieć poczucie, że więź istnieje, tak? Że istnieje taka głęboka emocjonalna więź, która się nazywa miłością. I wtedy tego typu rozstanie łatwiej znieść. No, ono nie jest. Oczywiście ten kontakt musi być jakoś podtrzymywany, miłość. Nawet także między rodzicami a dziećmi wymaga jakiejś troski.
Jakiejś pielęgnacji, uważności.
Ta, pielęgnacji to dobre określenie. Zasilania, tak? No, ale jeśli ta więź istnieje, no to zasilanie staje się naturalną potrzebą i szuka swojego wyrazu.
A jak zasilania nie ma, to Wojciech Eichelberger wznawia po raz kolejny książkę Zdradzony przez ojca i okazuje się, że przez 17 lat niewiele się zmieniło, a nawet proces tych zdrad rodzicielskich, zdrad ojcowskich się pogłębił.
No, nie tylko ojcowskich, ale i matczynych, tak, rodzicielskich. Chociaż może ojcowie to najtrudniej mieli z różnych powodów, bo to tak patrząc historycznie, ojcowie stwarzali lub mieli więcej powodów do tego, żeby opuszczać swoje domy, tak? Z powodu różnych wojen, powstań, budowania nowej jakiejś ideologii, czy partii, czy
nowego lepszego świata,
czy nowego lepszego życia, czy brania nadmiernej odpowiedzialności za wszystkich innych, z wyjątkiem tych najbliższych. Tak? Więc tutaj ojcowie pewnie nieświadomie czy świadomie więcej nagrzeszyli w tej sprawie niż matki, bo matki na ogół zostawały jednak w tych domach. Ale problem w tym, że jakość macierzyństwa w sytuacji, gdy nieobecny jest ojciec, on bardzo spada, ponieważ matka jest przeciążona na ogół, jest rozżalona, rozgoryczona albo po prostu przestraszona.
Ładnie to pan napisał. Zostaliśmy rzuceni w objęcia osamotnionych, przepracowanych matek, które musiały przejąć cały trud wychowania dzieci. I to nie są szczęśliwe kobiety, a kobiety, które nie są szczęśliwe, wychowują nieszczęśliwe dzieci.
No więc oczywiście, tak dokładnie jest, no bo one muszą gdzieś, prawda, odreagowywać swoje emocje, nadmiernie szukają oparcia w dzieciach, prawda? I zarówno w synach, jak i w córkach, choć na różne sposoby. Synowie są często delegowani do roli za zastępczego ojca czy partnera. Córki jako pomocnice głównie, na przykład do opieki młodszym, jeszcze młodszym rodzeństwem, czy w ogóle wszystkich działań związanych z prowadzeniem domu czy gospodarstwa. No więc trudno jest takiej matce, która zostaje sama bez wsparcia ze strony ojca dzieci. Czasami zachowuje się strasznie destrukcyjnie, tak? W stosunku do dzieci, w swojej macierzyńskiej roli, o czym warto wiedzieć. Więc te książki, obie zresztą, one nie są oskarżeniem pod niczyim adresem, one tylko opisują zjawisko. I bardzo ważnym przesłaniem tych obu książek jest to, że opis tej sytuacji kolejnego dziecka, tego dziecka, do którego adresowana jest książka, mógłby się odnieść także do rodziców tego dziecka, gdy oni byli dziećmi, jak i do dziadków tego dziecka, gdy dziadkowie byli dziećmi, do pradziadków tego dziecka, gdy pradziadkowie byli dziećmi i tak dalej. Że to jest taki opis takiej sytuacji, która się przenosi z pokolenia na pokolenie.
A my wracamy do spotkania z Wojciechem Eichelbergerem.
Problem polega na tym, że ubywa tego kapitału miłości po drodze.
Jak ładnie pan to powiedział. Czym skutkuje to, że ubywa kapitału miłości po drodze w kolejnych pokoleniach? Jacy będziemy za 5, 10, 15 lat? Ci młodzi, którzy właśnie w tej chwili wychowują się albo tylko z matką, albo w ogóle bez rodziców, albo w takim pozornym kontakcie.
No, skutkuje tym, co widać, co się dzieje z ludźmi. Na przykład skutkuje uzależnieniami. Skutkuje w dużej mierze też uzależnieniem od pracy, od sukcesu, od posiadania, w sensie gromadzenia dóbr materialnych, prawda, takiego nastawienia skrajnie egoistyczno-materialistycznego w życiu. No bo ludzie w naturalny sposób szukają gdzieś jakiegoś oparcia, jakiegoś sensu.
Pewnika.
Tak, czegoś, czego można się złapać, tak? Albo szukają czegoś, co trochę przynajmniej znieczula ich cierpienie czy niepokój. No ale oczywiście strasznie jest trudno sięgnąć do tej praprzyczyny. I no, te książki zostały napisane po to, żeby na to zwrócić uwagę, że wszystko, co potem, to jest leczenie objawowe. Natomiast leczenie przyczynowe trzeba podjąć na zupełnie innym poziomie. No i ten poziom jest dość wymagający, no bo trzeba się wtedy zastanowić nad tym, czy rzeczywiście miłość jest czymś, co my dostajemy od rodziców, czy koniecznie musimy to dostać od rodziców. Czy przypadkiem nie rodzimy się już z tym kapitałem? No bo jak spojrzymy na narodzone niemowlę, tak, no to mamy właściwie paczkę miłości, tak, która promieniuje wręcz. Czy potem, prawda, dziecko, które dorasta mniej więcej do tego drugiego czy trzeciego roku życia, no promieniuje miłością. Więc wydaje się, że miłość jest czymś, z czym przychodzimy na świat.
No ale z drugiej strony, jak nie dostaje od opiekunów, od matki, od ojca tej miłości, to usycha.
Właśnie usycha albo gdzieś zostaje zasypana tam jakimś popiołem czy gruzami. I to jest bliższe mi stanowisko, bliższy model, że późniejsze doświadczenia, takie właśnie bolesne, związane z opuszczeniem, zdradą emocjonalną i tak dalej, no one jakby przysypują ten nasz kapitał miłosny, z którym przychodzimy na świat, czasami grubymi warstwami, potem strasznie się trudno do tego dokopać, ale można się dokopać. Można się dokopać i tylko trzeba jak gdyby zmienić perspektywę.
Cieszę się, że zaczyna się troszkę bardziej optymistycznie, bo tak w bardzo czarnych barwach diagnozę, prawda, tutaj omawiamy, no bo tak jest.
Diagnoza jest trudna, ale jest też terapia.
Czyli jest możliwe to odgrzebanie.
No jest, tylko trzeba właśnie zmienić perspektywę i uwierzyć w to, czy przypomnieć sobie to być może, że jednak my, zanim jeszcze cokolwiek dostaliśmy od rodziców, z wyjątkiem zapłodnienia, czy powołania nas do życia, tak? I tego okresu ruchu mamy, który może być też mniej lub bardziej fortunny, no to my jednak przechodzimy i stąd ni zowąd mamy jakiś kapitał miłosny w sobie. Czyli trzeba zacząć szukać w sobie, a nie ciągle oglądać się na innych, tak? I mówić, daj mi to, bo jak mi tego nie dasz, to ja nie będę potrafiła, czy potrafił, mógł, mogła przekazać tego dalej. To jest pewne złudzenie. Oczywiście, gdy mamy wspierające otoczenie rodzicielskie i rodzinne, które nie zasypuje nam tego naszego kapitału, tak? Gdzieś nie każe nam go schować w jakimś sejfie, do którego zapominamy klucza, czy gubimy klucz, no to jest lepiej, to jest łatwiej, tak? Ale to nie znaczy, że ci, którzy zgubili klucz, są skazani na życie bez miłości, tylko trzeba się naprawdę zabrać do tego, żeby się do tego z powrotem dogrzebać.
No właśnie, jak tu się dogrzebać, jak człowiek, no z próżnego je Salomon nie naleje.
To nie jest próżne.
No, ale tak przysypane, że nam się wydaje, że puste. Ale
wydaje nam się, no więc jak nam się, po pierwsze nam się musi przestać wydawać. No, przynajmniej powinniśmy zakwestionować to przekonanie, tak? Że jak ja nie dostałem od rodziców, to już po prostu koniec, to mam przechlapane i już po prostu jestem skazany na usychanie na pustyni.
Nie jestem.
Nie jestem, absolutnie nie jestem, tylko no, znam mnóstwo przykładów ludzi, którzy dokopywali się do takiego potencjału w sobie. Różnymi drogami, no, to może być droga psychoterapii, to może być jakaś ścieżka duchowa, to mogą być jakieś zdarzenia losowe, które nagle otwierają ten potencjał, prawda, jakby ktoś tam, prawda, bombę wrzucił i tego leja po bombie, nagle okazuje się, że na dnie leja po prostu świeci złoto, tak? Więc czasami nam się wydaje, że takie przeżycia tragiczne czy bolesne są, jeszcze nas wykańczają dodatkowo, ale okazuje się, że często tak właśnie wcale nie jest, że one otwierają, tak, odgrzebują w nas ten potencjał.
Nadzieja jest zatem.
I trzeba na wszystkie możliwe sposoby tego szukać.
A z Wojciechem Eichelbergerem rozmawiam o niedokochaniu dzieci, o niewyposażeniu ich w tak zwany kapitał miłości, jak pan Wojciech ładnie powiedział.
No rzeczywiście te dzieci mają trudniej. Jeśli uwierzą w to, że skoro nie dostały, to nie mają co dać, no to tak będzie.
I będą się wieszać potem całe życie na ramionach innych i szukać u nich tego, czego nie mają w sobie.
Będą się wieszać na swoich dzieciach, ponieważ okaże się, że ich dzieci mają ten potencjał. Wtedy, prawda, ci biedni rodzice próbują się ratować tym właśnie miłosnym potencjałem swoich dzieci. No ale on się wtedy, te dzieci się wyczerpują, zamykają, bo relacja miłosna musi mieć drugą stronę, tak? Musi się wzajemnie uzupełniać, bo inaczej się następuje ten proces zasypywania tego, czy utraty tego potencjału.
Panie Wojciechu, jak szukać w sobie w tych trudnych czasach, poza terapią, jakimś wstrząsem takim traumatycznym i wydarzeniem, które nam zmieni być może perspektywę? Jak na co dzień szukać w sobie? Jak się uczyć tej miłości?
Na przykład przyjąć za dobrą monetę taką regułę, że jak już jesteśmy dorośli i czegoś bardzo potrzebujemy od innych ludzi, że potrzebujemy miłości od innych ludzi, tak, czy troski. Nie możemy tego dostać. To wtedy trzeba się zdobyć na to, żeby to dać.
Ojej, to bardzo trudne.
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
Czyli dawać ludziom to, czego sami od nich chcemy i potrzebujemy.
Wtedy i to nas może nam bardzo pomóc wyjść z tego złudzenia, że my tego nie mamy, ponieważ to jest pewien nawyk, pewien schemat myślowy, nieprawdziwe przekonanie. To naprawdę, jeśli ktoś się zdyscyplinuje i zacznie to robić, to nagle odkryje, że on to ma. Na przykład, prawda, no ktoś na najprostszym przykładzie, tak, no czekamy na to, żeby wreszcie, prawda, jak wracamy z pracy, żeby ten nasz partner czy partnerka nam podała przysłowiową szklankę herbaty, tak. No nie możemy się doczekać. No i sobie myślimy, kurczę, no tak, no on mi nie daje tej szklanki herbaty, no to ja mu nie dam też niczego, no bo ja nie mam skąd wziąć.
Albo nie chcę mu dać, albo bo odpłaca mu tym samym.
Odpłaca mu tym samym. No ale jeśli przełamiemy taką pokusę takiego schematycznego zachowania, no to i powiemy sobie, okej, on mi nie daje, to ja mu zrobię szklankę herbaty. Przyjdę z pracy, męczona, i widzę, jak on siedzi przed telewizorem. No i ja mu zrobię szklankę herbaty.
I co się wtedy zadzieje?
No i wtedy, no różne się może to zadziać, ale może się okazać, że to wcale nie jest dla nas takim wysiłkiem i nawet nam sprawia pewną przyjemność. że rozpoczynamy proces wymiany, że wychodzimy z takiego impasu, w którym żyjemy, że obok siebie żyje dwoje ludzi, którzy nie mają sobie nic do dania, a jednocześnie mają o to do siebie pretensje.
Tak, bo obydwoje oczekują.
Oczekują, no więc no, bardzo wielu ludzi żyje w takim impasie i tutaj ta rada jest świetnym wyjściem z takiego impasu.
Dawać to, czego najbardziej potrzebujemy od ludzi. To mi trochę przypomina tytuł pana książki Pomóż sobie, daj światu odetchnąć, czyli zajmujemy się najpierw sobą.
Zajmujemy się sobą, szukamy w sobie tego, czego oczekujemy od świata i to jest jedyna metoda. No, oczywiście nie znaczy, że możemy sobie odpuścić, prawda, jeśli już jesteśmy rodzicami, to sobie teraz, prawda, wyjedziemy za granicę, zapomnimy o dzieciach, bo wiem, oni sobie to znajdą, bo gdzieś tam mają. Może sobie znajdą, tak,
jakim kosztem, jakim wysiłkiem,
a czasami mogą nie znaleźć i zapłynąć w jakieś właśnie takie objawowe pomaganie sobie w cierpieniu. No, warto też w relacjach między dziećmi a rodzicami tak działać. Wiadomo, między rodzicami a dziećmi obowiązuje zasada walizki, tak? Czyli rodzic dostaje to, co włożył do tej walizki. Dziecko jest jak walizka. Co włożysz, to wyjmiesz. Nic więcej się tam
nie pojawi.
Czasami z przerażeniem wyjmujemy różne rzeczy z tej walizki, nie pamiętając o tym, co żeśmy tam włożyli.
Często mówimy, co z ciebie wyrosło, w kogo ty się wrodziłeś, ze zdziwieniem.
No i między innymi możemy właśnie nagle odkryć, że to dziecko nam nie chce podać szklanki herbaty, tak? No to wtedy no, trzeba znowu wykonać ten gest. No, oczywiście szklanka herbaty jest tutaj symbolem, no, który powinien być jak najbardziej pojemny, czyli nie należy się przywiązywać do podawania sobie czy herbaty.
Kiedy tak słucham pana, to zdaję sobie po raz kolejny sprawę z tego, jak ważna, jak fundamentalna jest ta rodzina. Ten pierwszy wzorzec miłości, relacji, więzi. Jak tam wszystko gra w tym trójkącie, to potem temu maluchowi też wszystko gra w życiu.
Jest mu łatwiej. No ale znam wielu ludzi, którym było bardzo trudno, tak? Bo zabrakło albo ojca, albo mamy, albo oni się nie potrafili dogadać, czy nie potrafili się kochać. I też można z tego znaleźć drogę, tak? Pod warunkiem, że się nie przywiążemy nadmiernie do roli ofiary, która została pozbawiona dziedzictwa, które jej się należy. To dziedzictwo, że rzeczywiście się nam należy, ale jak go nie dostaniemy, to okazuje się, że na głębszym poziomie i tak mamy to, czego nie mogliśmy dostać.
Ludzie chętnie słuchają Wojciecha Echelbergera, przychodzą na spotkania.
Na to wygląda.
To jest też taki moment zatrzymania, czasami trudnej refleksji. Tak? Dlatego zapytałam o to, czy ciągle jest takie zapotrzebowanie na psychologa, na psychoterapeutę, kogoś, kto często obnaża nasze braki i niedoskonałości.
Mam wrażenie, że to zapotrzebowanie rośnie i będzie dalej rosło. No, z tych powodów, o których mówiliśmy na samym początku. Że coraz więcej ludzi jest w takiej sytuacji, w której no, doświadcza takich deficytów i trudności w swoim życiu, szczególnie w relacjach z ludźmi, że po prostu musi się tym zająć, chce. Więc psychologowie i psychoterapeuci szczególnie będą mieli pewnie coraz więcej pracy, tak? Tak jak na tym słynnym Manhattanie, gdzie prawie każdy mieszkaniec ma swojego terapeutę. To oczywiście jest wzięte z filmów Woody Allena, ale pokazuje też no, to, jak ogromny deficyt czasu i uwagi doświadczamy w relacjach z innymi. I sami nie potrafimy innym dać czasu ani uwagi. Bardzo często tak właśnie jest, znowu wracając do szklanki herbaty, no, że oczekujemy od innych, że dadzą nam wreszcie czas i uwagę, ale sami nie potrafimy go dać. No i tu psychologowie wchodzą w tę niszę, można powiedzieć, psychoterapeuci, no bo ich narzędziem pracy jest czas i uwaga. I to jest czasami samo w sobie jest już leczące dla ludzi. Ja od wielu ludzi usłyszałem, że to, co było najistotniejsze w mojej relacji terapeutycznej z tymi ludźmi, to w jakimś stopniu to, co ja mówiłem tam i robiłem, było ważne. Ale najważniejsze było to, że ja po prostu tak uważnie i ze zrozumieniem słuchałem tego wszystkiego. I proste jak ołówek. No, nauczmy się słuchać innych.
Wielka umiejętność i potrzeba, myślę, większości z nas być wysłuchanym i w dzieciństwie, i w życiu dorosłym. Wojciech Eichelberger był dziś moim i Państwa gościem. Na koniec raz jeszcze Stanisława Celińska. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko.